Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Rogate diabły. Tak o żołnierzach wojsk wielkopolskich mówili bolszewicy. Opowiedzą o tym Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak dziś w programie. Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam m.in. o rocznicy zakończenia walk o Poznań. Będzie też historia pewnego miejsca w Lesznie.
Pani dyrektor, która to już jest siedziba biblioteki?
Ojej, musiałabym policzyć. Raz, dwa, trzy... Przynajmniej czwarta, jeśli liczyć czas powojenny.
O tej historii opowiemy dziś w programie, a Przemysław Stochaj zapyta...
Jak wyglądało zdobycie Trzcianki?
Odpowiedź w tej godzinie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a gramy jak zawsze coś z dawnych lat.
Gdzie się podziały tamte prywatki, nie zapomniamy. Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Rodzina w kinie na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj polanka, stąd si widelsi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat?
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W lutym przypominamy zawsze o zakończeniu walk o Poznań. To luty 45 roku, końcówka II wojny światowej. Kiedyś nazywano to wyzwoleniem Poznania. Od jakiegoś czasu obowiązuje już bardziej trafne określenie, czyli zakończenie walk o Poznań.
Rzeczywiście formuła się zmienia i bardzo dobrze, bo chyba jedną z najbardziej tragicznych sytuacji, jeśli chodzi o polską historię i historiografię po 1989 roku, było to, że konsekwentnie wiele środowisk nazywało to wszystko, co się wydarzyło w końcowym etapie wojny na terenach dawnej II Rzeczpospolitej, wyzwalaniem Polski przez Armię Czerwoną. Tym bardziej, że było to kolejne zniewalanie Polski, to na długie dziesięciolecie. Ale już pomijając to no, żyjemy w 2023 roku i rzeczywiście przynajmniej od roku, odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, no coraz bardziej dociera do świadomości wielu ludzi to, że te wydarzenia, o których dzisiaj będziemy mówić, nie bardzo różniły się od tych, które dzisiaj mają miejsce na Ukrainie. Dochodzi do takich samych zbrodni popełnianych przez Armię Czerwoną i coraz częściej udaje się rzeczywiście dotrzeć z tym przekazem, że wydarzenia z przełomu roku 44-45, wydarzenia od tego momentu, kiedy Armia Czerwona zaczęła wkraczać na dawne ziemie II Rzeczpospolitej, no nie były żadnym wyzwalaniem. Dzisiaj już to jakoś łatwiej przydziela się do świadomości. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście w lutym obchodzimy kolejne rocznice przejęcia terenów dotychczas okupowanych przez Niemców na terenie Wielkopolski, nie tylko Poznania, bo to jest miasto stołeczne i oczywiście ono zawsze będzie w centrum, ale też innych pomniejszych miejscowości. Charakterystyczne dla nich wszystkich było to, że Niemcy, przygotowując się już od jesieni 1944 roku do obrony tych terenów, uczynili z nich miasta twierdze, co oczywiście miało duże znaczenie, nie tylko w trakcie walk, ale także znaczenie po już zajęciu tych miast przez Armię Czerwoną. Oni często, zwłaszcza na terenach północnej Wielkopolski, tej, która nie znalazła się po 18 roku w granicach odrodzonego państwa polskiego, traktowały te tereny jako niemieckie, nie zważały na to, że tam też mieszkają Polacy, że to są tereny historycznie polskie i po prostu robili na nich co chcieli. Wracając do Poznania, to była długa bitwa, tak by to trzeba nazwać. Bitwa, która zaczęła się jeszcze w styczniu 1945 roku, a dopiero zakończyła się 23 lutego 1945 roku, a więc trwała prawie miesiąc. Te walki o Poznań, kilka takich ważnych momentów, które rozpoczęły się de facto 12 stycznia, kiedy rozpoczęła się ofensywa radziecka. Troszkę niespodziewana na Niemców, ponieważ Himmler uważał, że zimą, czy na przełomie 44-45 roku Rosjanie nie będą atakowali tych zachodnich części III Rzeszy. Okazało się jednak, że Rosjanie dość łatwo pokonywali kolejne kilometry i 12 stycznia rozpoczęła się ofensywa Armii Radzieckiej na Wielkopolskę, na Poznań. W pierwszej koncepcji Żukowa miasto miało zostać zdobyte z marszu, dlatego wysłał na Poznań czołgi, których generalnie nie wysyłano do walk w mieście. Po pierwsze było to narażenie się na duże straty, a po wtóre one były potrzebne na froncie. Rozpoczęło się oblężenie Poznania. Nie udało się go jednak z marszu zdobyć. Rosjanie postanowili miasto otoczyć i rzeczywiście im się to udało. Walki były bardzo zacięte. Bardzo zacięte. Walczono już na terenie miasta o pojedyncze kamienice. Zresztą w wyniku tych walk Poznań bardzo ucierpiał. Około 55% miasta zostało zburzonych i w końcowej fazie do walki włączyli się także Polacy, kiedy doszło do ostatecznego boju o Cytadelę Poznańską. Ten pierścień wokół Cytadeli zamknął się 17 lutego i od tego momentu rozpoczęły się ataki, bardzo konsekwentnie odpierane przez Niemców, ale ostatecznie twierdza Cytadela padła, Niemcy poddali miasto i to był ten moment, kiedy kończą swoje panowanie w Poznaniu. Trzeba pamiętać, że w momencie wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Poznania miasto stało się strefą przyfrontową. Wcześniej, tak jak mówiłem, było miastem twierdzą, strefą przyfrontową ze wszystkimi tymi konsekwencjami. W ważniejszych punktach tworzono komendatury wojskowe i władza tych komendantur dotyczyła dosłownie wszystkich dziedzin życia. Komendantem wojennym został pułkownik Nikołaj Smirnow i on zdobył najważniejszą władzę w mieście. I rozpoczął się ten trudny czas wywożenia fabryk, sprzętu fabrycznego. Oczywiście tutaj można dyskutować, bo niektóre zakłady pracy i sprzęt był przydatny do dalszej walki frontowej, no ale według różnych publikacji, które ukazywały się, zwłaszcza w ostatnim czasie, trudno zgodzić się, że konieczne było wywiezienie, jak wylicza jeden z historyków Przemysław Matusik, 25 tysięcy garnków, 10 tysięcy patelni, 1000 nocników, a więc takich przedmiotów, które jakoś chyba nie odgrywają dużej roli w prowadzeniu działań wojennych. Do tego dochodzi cała bezkarność żołnierzy Armii Czerwonej, którzy robili z mieszkańcami co chcieli. Na porządku dziennym były gwałty, rabunki, a więc dokładnie to wszystko, co możemy dzisiaj obserwować na Ukrainie. I zresztą podobnie było w innych miastach wielkopolskich, które zdobyła Armia Czerwona.
Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem i jego specjalnym gościem, wybitnym badaczem życiorysu prymasa tysiąclecia, porozmawiam za kilkadziesiąt minut pod koniec programu, a po muzycznej przerwie zajrzymy do Trzcianki.
Zdobycie Trzcianki przebiegało dość szybko.
O czym opowiemy po muzycznym hicie z dawnych lat.
Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł. Usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego prób. Arpagi łych i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Z różnych ról, czy mógł gasić mój ból?
Słuchacie programu Historia Żywa.
Mieszkańcy Trzcianki w zeszłym tygodniu obchodzili 78. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Miejscowość w czasie wojny była dosyć słabo chroniona. Historycy mówią o około 50 niemieckich żołnierzach. Szybko więc wpadła w ręce żołnierzy radzieckich. Do Trzcianki przesiedlono mnóstwo ludzi, m.in. z Kresów. Wszystko to w momencie, gdy w mieście przebywały nadal tysiące Niemców. Jak wyglądały relacje z nimi i dlaczego Polacy postanowili osiedlić się właśnie w Trzciance? O tym w relacji Przemysława Stochaja.
Jak wyglądało zdobycie Trzcianki?
Zdobycie Trzcianki przebiegało dość szybko. Józef Olejniczak, adiunkt Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. Rosjanie podeszli tutaj 26 stycznia. Spotkali się z oporem ze strony Niemców. Szli oczywiście od strony Czarnkowa, bo tam przekroczyli Noteć. Spotkali się tutaj z oporem Niemców, którzy przynajmniej jeden czołg radziecki zniszczyli. Rosjanie się wycofali, poczekali do następnego dnia, zebrali siły i 27, gdzieś koło godziny 15, ruszyli dużą falą tutaj na Trzciankę. I właściwie do późnych godzin nocnych opanowali całe miasto.
Wiem, że też z takich podań historycznych zatrzymali żołnierze radzieccy trochę ewakuację Niemców.
Na przykład wyjeżdżał z Trzcianki ostatni pociąg, który Niemcy szykowali. On został ostrzelany w siedlisku, czyli tutaj niedaleko. Ci ludzie zostali zawróceni do Trzcianki. W ogóle w Trzciance zostało jeszcze wtedy bardzo wielu Niemców, ponieważ niemieccy zarządzający Gaulartii tutaj tego rejonu uspokajał mieszkańców Trzcianki jeszcze dzień wcześniej, że to wszystko jest właściwie w porządku. Noteć zatrzyma wojska radzieckie i nie ma powodu do paniki. No, następnego dnia okazało się, że coś się okazało. Prawda? Natomiast ci ludzie tutaj zostali. W maju 1945 roku na ogólną liczbę mieszkańców Trzcianki, jaka wtedy była zarejestrowana, to było 5321, było 4646 Niemców.
Przechodząc jednak do tego, co było po wojnie, to mamy taki eksodus ludności polskiej właśnie na tę ziemię. I z Kresów, ale chyba nie tylko.
Oczywiście, że nie tylko i nawet innej kolejności, bo najpierw przyszli tutaj przesiedleńcy, ci z Zanoteci, z Czankowskiego, dopiero w następnej kolejności repatrianci, którzy mieli najdłuższą drogę, chociaż oni docierali też tutaj już latem 1945 roku.
Z Zanoteci, z Czarnkowa, ktoś chciał się osiedlić w Trzciance, dlaczego?
Szukał dla siebie tutaj lepszego losu, bo tam po drugiej stronie Noteci, na przykład, jeżeli on przed wojną posiadał, zakładajmy, warsztat stolarski, znam takiego człowieka, Sylwester, nazwisko może w tym momencie pominę, miał przed wojną warsztat stolarski w Czarnkowie, który został mu oczywiście odebrany, to zostało zniszczone i on złożył wniosek, żeby przydzielić mu warsztat stolarski tu po tej stronie Noteci. Otrzymał taki warsztat tutaj przy Konopnickiej 10 w Trzciance, uruchomił go ponownie, zaczął produkować meble i tak to wyglądało. Tak, oczywiście, że tak.
Najdłuższą podróż do Trzcianki mieli jednak Kresowiacy. Miały takie osoby, które albo tam nie miały do czego wracać, albo jeśli wróciłyby do swoich domów po wojnie, to byłyby w Związku Radzieckim.
Oczywiście niektórzy z nich spisali wspomnienia. Byli w takiej przymusowej sytuacji. Zostać, bo to wtedy zostaną ludźmi radzieckimi, prawda? Woleli jednak zmienić miejsce zamieszkania i przyjechać na ziemię zachodnie, ziemię odzyskane. Zdarzało się, że ta podróż trwała 2 miesiące. Ktoś z Rakowa wliczył, że ma w linii prostej do Trzcianki około 1000 kilometrów i że to zajmie mu kilkanaście dni. Przygotował się, jeżeli chodzi o zapasy żywności, na tych kilkanaście dni i jechał te 2 miesiące, bo pociąg jechał swoimi ścieżkami, trasami, które ktoś mu tam wyznaczał. Co więcej, zawieziono ich w którymś momencie pod Olsztyn, potem do Ełku i tam próbowano ich wysadzić, żeby tam się osiedlili. Oni jednak chcieli tutaj, więc w sumie przejechali więcej, tak napisał, ponad 600 kilometrów.
Dziadek z babcią mieszkali na Kresach w Matkowie, to jest niedaleko Lwowa, i stamtąd w 1945 roku z czwórką małych dzieci przyjechali normalnie w pociągu. Cały ich dobytek to było to, co mogli zabrać do tego wagonu i w ten sposób trafili do Przyłęk, koło Trzcianki.
A dlaczego postanowili wyjechać?
Oni się bali, po prostu bali się tej sytuacji, która tam później powstała. Babcia opowiadała, wiele nocy spali w lesie, mieli tam przygotowaną pościel, nawet zimą uciekali, bali się z jednej strony Niemców, z drugiej strony innych band. Przyjechali tutaj był ich nowy dom, tu osiedlili i tu żyli.
Tutaj mieli zupełnie inne warunki, była bieżąca woda w domu, czego na wschodzie tam nie mieli. W Trzciance energia elektryczna była od 1900 roku.
Czyli to było nowoczesne miasto?
Jasne, że tak.
Plusem tej sytuacji było to, że tutaj domów wolnych było mnóstwo.
Oczywiście, że były tutaj lokale mieszkalne po Niemcach, ale pamiętajmy, że do później jesieni 1946 roku mieszkali tutaj Niemcy. I sytuacja wyglądała tak, że bardzo często Niemcy i Polacy mieszkali w jednym domu.
Tam każdy, kto przyjechał, mógł dostać gospodarstwo. Oni najpierw mieszkali jeszcze z Niemcami. W tym domu jeszcze jakiś czas mieszkała rodzina niemiecka i ci Niemcy później wyjechali.
Jak to wspominali?
Ten pan odwiedzał później moich dziadków.
A czyli się zaprzyjaźnili?
Tak, tak, tak. Wtedy był mały, jak wyjeżdżał z Polski razem z mamą. Raczej takie przyjacielskie stosunki były między nimi.
Taka konieczność, chociaż czasami było to przemyślane, napisano na przykład w takich sprawozdaniach urzędniczych, że żeby zahamować zdegradowanie tutaj jakichś nieruchomości czy zakładów przemysłowych i tak dalej, Niemców od razu nie wysiedlano po to, żeby jednak oni w jakiś sposób pilnowali tego dobytku, prawda? Dopiero później wprowadzano tutaj Polaków, którzy żyli jakiś czas razem z Niemcami, a później Niemców wysiedlano.
Nie chcieli wracać?
Nie. Jak ja już pamiętam, to tu był ich dom, tu była ich rodzina. Już nie wracali. Chociaż tak opowieści czasami, jak to tam dziadek wybierał się na nartach i jeździł do Madziarów po tytoń i po coś tam jeszcze. Takie fajne, ciekawe były.
1946 rok i wtedy dopiero mamy takie przesiedlenie Niemców.
To były ustalenia międzynarodowe, prawda, że Niemcy muszą opuścić tę ziemię, a zasiedlają je Polacy. Stało się to dopiero w tym październiku 1946 roku. Przygotowano 5 transportów i w 5 transportach ci Niemcy zostali stąd wywiezieni na zachód.
I wtedy to zaczęło być takie bardziej polskie miasto?
Oczywiście, że tak. Wtedy Niemców było tu już niewielu. Zostali autochtoni, którzy potrafili udokumentować, że mieszkają tutaj od wielu pokoleń i mają swoje korzenie tutaj w Trzczance jeszcze staropolskiej, kiedy to miasto się tutaj tworzyło, prawda?
Historia żywa.
Za chwilę będziemy w Lesznie, ale najpierw sięgamy po dawny przebój.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. To get it.
Leszczyńska Galeria Książki to najnowsza pozycja, którą przygotowała i wydała Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. To także opowieść o historii, dziejach leszczyńskiego bibliotekarstwa.
Pani dyrektor, która to już jest siedziba biblioteki?
Ojej, musiałabym policzyć. Raz, dwa, trzy, przynajmniej czwarta, jeśli liczyć czas powojenny i liczyć miejską bibliotekę.
Małgorzata Halec, wieloletnia dyrektor Leszczyńskiej Biblioteki.
Gdyby do tego dodać bibliotekę powiatową, to jeszcze jest dodatkowa, a gdyby Towarzystwo Czytelni Ludowych, to jeszcze są trzy następne. Czyli w sumie sporo.
Panie dyrektorze, ten album to jest taki dziennik budowy nowej siedziby w fotografiach.
Mieliśmy jakieś natchnienie, jakąś niebywałą myśl, żeby historię biblioteki, historię powstania nowej biblioteki dokumentować.
Andrzej Kuźmiński, dyrektor Leszczyńskiej Książnicy.
Bardzo szczegółowo dokumentowaliśmy to fotografiami, filmami i zapisami tego, co działo się od początku, od pomysłu tworzenia nowej biblioteki, od tego miejsca, w którym obecnie przebywamy, poprzez jego historię, do ukończenia oddania czytelnikom tego wspaniałego miejsca.
Przed wojną była tu biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych i ona zmieniała dwukrotnie swoje miejsce, także nie było ani samorządowej, ani państwowej biblioteki. Po II wojnie światowej najpierw powstała powiatowa biblioteka publiczna, bo takie były dokumenty, takie były postanowienia władz, a w następnej kolejności miejska biblioteka publiczna. Ona mieściła się tam, gdzie dziś jest szkoła podstawowa w Placu Komeńskiego. Stamtąd przeszła na ulicę Wolności, przy ulicy Wolności był główny lokal biblioteki miejskiej i dopiero w latach 70. tutaj znalazła się biblioteka miejska, która w 72 roku została połączona z biblioteką powiatową, wcześniej mieszczącą się w Strzelnicy, czyli w Domu Kultury.
Zdjęcia pokazują historię dawnego gmachu biblioteki, jego historię. Udało nam się z archiwów zdobyć dokumenty dotyczące obecnej siedziby, czyli dawnej szkoły katolickiej, która powstała w 1885 roku. Znaleźliśmy pierwsze plany budowy tej szkoły, a także jej historię, włącznie z latami 70., 80., to co działo się w szkole do ostatnich lat, zanim została przekazana na rzecz budowy nowej biblioteki.
Przez wiele lat Leszno było miastem niemieckim. Czy można było wreszcie przed wojną, jeszcze za czasów niemieckich, wypożyczyć polskie książki?
Można było oczywiście polskie książki wypożyczyć. Jeszcze przed I wojną światową taką wypożyczalnię prowadziło Towarzystwo Przemysłowe, ale zawsze były książki polskie, czy to było przy gimnazjum leszczyńskim. Nawet wtedy, gdy był obowiązującym językiem, był tam język niemiecki, to księgozbiór polski, choć z utrudnieniem można było do niego dotrzeć, też był.
To jest pierwsza część. Druga część i najważniejsza to jest dokumentowanie, rejestracja wszystkiego, co działo się z budową, czyli od oczyszczenia terenu pod budowę nowej biblioteki, czy rozbudowę biblioteki. Dawny dziedziniec szkoły, na którym była sala gimnastyczna, toalety publiczne, to wszystko zostało zrównane z ziemią, powstały fundamenty i na tych fundamentach wzniesiono nowe budynki przylegające do starej XIX-wiecznej szkoły.
To były setki i tysiące czytelników. Bardzo dużą popularnością cieszyła się Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych. Ona była równolegle po wojnie i z tą miejską, i z powiatową biblioteką. W latach 50. zniknęła, tak jak wiele innych towarzystw. Miejska biblioteka miała największą liczbę czytelników w latach 50. i 60., kiedy powszechnie studiowano. Podejmowano studia zaoczne, nie tylko nauczyciele, ale głównie nauczyciele uzupełniali wykształcenie, więc wtedy miała ich bardzo dużo.
Nasi pracownicy działu bibliograficzno-informacyjnego dokumentowali to najpierw sami fotograficznie, potem włączyli się dziennikarze i tak kilkudziesięciu fotografów fotografowało to, co działo się na placu budowy, co działo się w poszczególnych piętrach, etapach rozbudowy biblioteki i powstał z tego niezwykły zbiór zdjęć. Kilka tysięcy zdjęć. Największym problemem był wybór tych najciekawszych, które opowiedzą historię powstania nowej biblioteki.
Przede wszystkim jest nowa, przestronna, ma bardzo dużo miejsca i może realizować różne funkcje, dla których nie było już tu miejsca w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego, choć gdyby mnie pan spytał o to, to powiedziałam, że nadal mam ogromny sentyment do Hotelu Polskiego. Może dlatego, że tyle lat tam przeżyłam i tak się zmieniła za moich czasów biblioteka.
W ostatnich latach dla Leszna takie dwa wielkie wydarzenia były. Pierwsze otwarcie teatru i drugi właśnie nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta ostatnia czekała wiele lat na jakiekolwiek zmiany, ponieważ dawny budynek Hotelu Polskiego, liczący niemal 120 lat, wymagał już kapitalnego remontu i był coraz trudniejszy w użytkowaniu, a potrzeby biblioteki, potrzeby mieszkańców były coraz większe. Zresztą ten świat się zmienia bardzo szybko i musimy także w sferze kultury za tym nadążyć i po to powstawała taka biblioteka, żeby te oczekiwania mieszkańców spełnić.
Nazwaliście ją Galerią Książki.
Uznaliśmy, że ta nazwa galeria coraz bardziej będzie nam towarzyszyć, dlatego że mimo, że to takie nowe znaczenie słowa, bo przecież myśmy galerię kojarzyli zawsze ze sztuką, to pojęcie zostało poszerzone, bo staje się też galerią w ogóle kultury. I chcieliśmy, by to miejsce było właśnie taką formą prezentacji, dostępu, a także z udziału mieszkańców w tej kulturze. Wpasowała nam, czy odzwierciedlała to najlepiej nazwa galeria, dlatego nazwaliśmy to Leszczyńską Galerią Książki. Leszczyńska dlatego, że to jest Leszczyniaków. Galeria dlatego, że to jest miejsce, w którym spędza się czas, który chętnie się odwiedza i w którym chętnie kilka pokoleń może spędzać czas równocześnie, rodzice, dziadkowie, dzieci. Tym bardziej, że też nie ukrywam, budzi te skojarzenia tych galerii handlowych, a my chcieliśmy zastąpić te dobra materialne dobrami duchowymi. Trzecia rzecz, że książka, no bo książka jest tym punktem, elementem, podmiotem naszej działalności i jest najważniejsza.
Historia żywa.
Po wizycie w Lesznie wracamy do rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem i jego specjalnym gościem.
Tak, bardzo się cieszę, że korzystając z okazji takiej, mianowicie, że w Pile w moim archiwum na kwerendę przyjechał pan profesor Rafał Łatka, który jest na co dzień pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale też Instytutu Pamięci Narodowej. Odbyliśmy w Pile spotkanie na temat kardynał Wyszyński w czasach PRL-u, no ale korzystając z okazji chciałbym też poprosić pana profesora, żeby parę zdań do naszych słuchaczy, a mamy wiernych słuchaczy naszej audycji historycznej, skierował w kontekście tych właśnie spraw, które poruszaliśmy w Pile kardynała Wyszyńskiego, może jego relacji z Wielkopolską, bo wiemy, że one były dobre. Szczególnie dlatego, że przez większość okresu jego pontyfikatu arcybiskupem metropolitą poznańskim był ksiądz Antoni Baraniak, który należał do najważniejszych przyjaciół i współpracowników kardynała Wyszyńskiego.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jest mi bardzo miło gościć w Pile w Wielkopolsce. No rzeczywiście mówiliśmy tutaj sporo o prymasie Wyszyńskim. Też pojawiły się kwestie jego związków z Wielkopolską, bo tutaj prymas oceniał, że kościół bardzo dobrze funkcjonuje w jego czasach, w okresie Polski Ludowej, gdy był prymasem Polski na tym terenie. I rzeczywiście, tak jak ksiądz dr Wąsowicz zauważył, te relacje szczególnie z arcybiskupem Antonim Baraniakiem były bardzo bliskie i ta bliskość tych relacji też wpływała na funkcjonowanie polskiego kościoła, bo arcybiskup Antoni Baraniak był najważniejszym współpracownikiem prymasa Wyszyńskiego, obok takich postaci jak kardynał Karol Wojtyła czy kardynał Bolesław Kominek, by wymienić tylko tych najważniejszych. Oczywiście też mówiliśmy szerzej o roli prymasa opatrznościowej w okresie Polski Ludowej, no gdy kościołowi nie tylko się udało przejść cały ten okres komunistycznej dyktatury, ale wręcz kościół wzmocnił się, ten autorytet skutecznie zbudował, a efektem tej działalności prymasa Wyszyńskiego było chociażby to, że kardynał Karol Wojtyła mógł zostać wybrany na papieża, bo to o tym zadecydowała siła polskiego kościoła, rozpoznawalność polskich biskupów, którzy w stolicy apostolskiej bynajmniej nie byli anonimowi, a wręcz przeciwnie, służyli jako przykład tych, którzy muszą stale się borykać z bezbożnym ateistycznym reżimem.
Czy można coś jeszcze odkrywać w dorobku prymasa tysiąclecia? Można by przypuszczać, że wszystko już właściwie zostało powiedziane.
Panie redaktorze, to co powiem jest trochę paradoksalne i zaskakujące, bo mimo tego, że na temat prymasa Wyszyńskiego powstały setki, a nawet tysiące publikacji dotyczące bardzo różnych zagadnień, wyjątków z jego nauczania, tego jak mówił do młodzieży, jak mówił do kobiet, to ciągle mamy pewien niedosyt z kilku względów. Jest to niedosyt źródłowy z jednej strony, bo materiały ze Stolicy Apostolskiej Watykanu są ciągle niedostępne, a na pewno dadzą nam jeszcze dodatkową perspektywę spojrzenia na prymasa Wyszyńskiego. A drugim paradoksem badaczy historii najnowsze jest to, że wielu historyków zajmujących się prymasem Wyszyńskim nie sięga do podstawowych źródeł, czyli do zapisków dziennika Pro Memoria, a nawet do tych wydanych materiałów, czyli do dzieł zebranych kardynała Wyszyńskiego, które wydaje Instytut Prymasowski, bo tu mogę powiedzieć, przebadałem całą spuściznę, którą prymas Stefan Wyszyński wytworzył i jest to ponad 10 tysięcy wystąpień, więc to jest naprawdę co czytać. Są to bardzo ciekawe wystąpienia na szereg różnych tematów, na temat życia społecznego, życia politycznego, również oczywiście na temat funkcjonowania Kościoła, to jest rzecz jasna najważniejszy temat. I myślę, że możemy się uczyć takiej rozwagi, odpowiedzialności, sposobu krytycznego myślenia, patrzenia na sprawy społeczno-polityczne z dystansem, ale i przekonaniem, że Kościół ma ważną rolę do odegrania w realiach Polski Ludowej. Więc myślę, że tu ciągle jesteśmy w stanie coś nowego pisać. No tą książkę, którą ostatnio wydałem, to jest efekt właśnie takiego kilkuletniego namysłu nad stosunkiem prymasa do PRL. Teraz choćby będziemy się zastanawiać wspólnie z księdzem profesorem Dominikiem Zametałą, jak prymas, jakie nauczanie kierował do młodzieży. To tak oczywiście jeden z wielu przykładów. Też możemy się zastanawiać na przykład, jakim liderem był prymas Stefan Wyszyński. Do tego warto sięgnąć, bo dzisiaj taki przykład takiego prowadzenia spraw kościelnych jest, myślę, dla nas przydatny, dla biskupów przydatny, dla duchowieństwa. Warto sięgać do tego dorobku z pewnością, bo każdy, kto trochę chociaż interesuje się życiem Kościoła, na pewno na tym zyska.
Moje osobiste odkrycie z jesieni zeszłego roku w czasie wędrówki głównym szlakiem sudeckim, Prudnik i tamtejszy klasztor na niewielkim wzgórzu, tuż przy samym mieście, przy wejściu do klasztoru obraz właśnie kardynała Wyszyńskiego, który także tutaj był internowany.
Tak, trzeba powiedzieć, że prymas był w czterech miejscach internowania i nie jest to też przypadkiem, dlatego go przenoszono z miejsca na miejsce, że obawiano się, że ludzie tam będą pielgrzymować, będą chcieli prymasa zobaczyć, będą chcieli wyrazić nim swoją solidarność, stąd też komuniści wyszukiwali miejsc najbardziej oddalonych od siedzib ludzkich, żeby prymasa izolować właśnie od kontaktu ze społeczeństwem, bo tego się komuniści najbardziej obawiali, znaczy tego, że prymas wpływa na ogół Polaków. I no, ten wpływ był bardzo istotny i dzisiaj wiemy, że no, bez działań prymasa Wyszyńskiego i Kościół, i Polska wyglądałyby znacznie inaczej.
Do tej wielkiej postaci w historii żywej często wracamy. Za chwilę Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem na temat wojsk wielkopolskich, których bali się bolszewicy. Najpierw jednak dawny przebój. rogate diabły. Tak o żołnierzach wojsk wielkopolskich mówili bolszewicy. Jak to się stało, że w kilkanaście tygodni od momentu wybuchu powstania wielkopolskiego powstała 100-tysięczna armia? Armia, która walczyła nie tylko w Wielkopolsce, ale też na wschodzie. Mikołaj Klorek, historyk wojskowości, rozmawia z Adamem Sołtysiakiem.
Jak to się stało, że w kilkanaście tygodni powstała 100-tysięczna armia Wielkopolski?
No na pewno trzeba to zawdzięczać zorganizowaniu wielkopolskiego społeczeństwa. To na pewno. Do tego przygotowanie podwalin pod budowę zawodowej armii przez generała Stanisława Taczaka, który sformował sztab. No i zmysł organizacyjny, jak gdyby kontynuacja dzieła tutaj wielkopolskiego kierownictwa powstania wielkopolskiego z generałem Taczakiem na czele, kontynuacja tego zadania przez generała Dowbora Musińskiego, który przybywa w połowie stycznia do Poznania. Co ważne, przywozi ze sobą oficerów starszych, tu mam na myśli nie starszych wiekiem, ale starszych stopniem, wywodzących się jeszcze z Korpusu Polskiego. Ci oficerowie zasilają szeregi już oddział wojsk wielkopolskich. Głównie dlatego, że pamiętajmy, że wśród oficerów polskich wywodzących się z armii pruskiej nie było oficerów starszych. Tu Niemcy byli bardzo konsekwentni. Bardzo mało Polaków dorobiło się wyższych szarż w armii niemieckiej, nawet w warunkach wojny. I to spowodowało, że pomimo, że kadra wojsk wielkopolskich, kadrę podoficerską miała bardzo dobrze wyszkoloną, czy oficerów młodszych, tak, tutaj z oficerami starszymi, czyli oficerami mającymi odpowiednie doświadczenie, by móc dowodzić dużymi związkami, takimi jak pułki, brygady czy dywizje, no już nie było. I tu Dowbor Musiński, przywożąc tych oficerów, bo przywozi między innymi późniejszego generała Andersa, który zaczyna dowodzić pierwszym pułkiem ułanów wielkopolskich, czyli późniejszym pułkiem ułanów poznańskich. Wielu tych doświadczonych oficerów obejmuje dowództwo i to plus bardzo dobre zorganizowanie, przygotowanie i gospodarka, która umożliwia powstanie armii, powoduje, że w krótkim czasie ta armia osiąga ilość przeszło 100 tysięcy i pozwala to nie dość, że zabezpieczyć interesy Wielkopolski, czyli obronę Wielkopolski przed ewentualnymi atakami, kontratakami niemieckimi, jak także wysłać te jednostki na front wschodni, gdzie rozpoczynają się także walki i to bardzo zacięte.
Jeszcze wrócę do ludzi, którzy tworzyli tą armię i wojska Wielkopolski. To byli ludzie z doświadczeniem w niemieckiej armii, bo często się mówiło, że był to żołnierz, który walczył po niemiecku, ale miał serce polskie. Na początku walk przecież rozkazy często wydawane były w języku niemieckim.
No, to było bardzo charakterystyczne dla kadry podoficerskiej i dla młodszej kadry oficerskiej. Tak, to oni wywodzili się z armii pruskiej i należy pamiętać, z ciekawostek można dodać, że komendy w artylerii wielkopolskiej, no praktycznie do końca roku 1920, te techniczne komendy były wydawane w języku niemieckim, bo tak artylerzyści byli, tak byli nauczeni. Do tego należy dodać żołnierzy, oficerów starszych, dowódców właśnie wywodzących się z Korpusu Polskiego z Rosji, którzy służyli wcześniej w armii carskiej, armii rosyjskiej, którzy mieli przebogate doświadczenie, jeśli chodzi o dowodzenie związkami taktycznymi, chociażby sam generał Dowbor Musiński, który dowodził pułkiem, brygadą czy dywizją w czasie I wojny światowej na froncie wschodnim.
Wojska wielkopolskie, oddziały wielkopolskie walczyły nie tylko tutaj na terenie Wielkopolski, ale też były wykorzystane do walk na wschodzie.
Bardzo szybko jednostki wielkopolskie zostają przerzucone na wschód. Rozpoczyna się to już w pierwszym kwartale 1919 roku, gdzie ochotnicze kompanie poznańskie i w późniejszym okresie grupa operacyjna generała Konarzewskiego zostają przerzucone pod Lwów, gdzie biorą udział w walkach z Ukraińcami o utrzymanie Lwowa, a już w okresie ofensywy bolszewickiej wchodzą nie tylko na południowym odcinku frontu przeciwbolszewickiego, ale także na północy. Także duże jednostki wchodzą, w tym 14. Dywizja Piechoty, dawna 1. Dywizja Strzelców Wielkopolskich, i to ona bierze udział w walkach o Bobruń i zdobywa tą białoruską twierdzę. Co ciekawe, w tej twierdzy zostaje rozformowany Korpus Polski, dowodzony przez Dowbora Muśnickiego parę lat wcześniej, a cały sztab 14. Dywizji i plan zdobycia tej twierdzy właśnie został opracowany przez oficerów, którzy kilka lat wcześniej przebywali i tworzyli Korpus Polski, więc tak historia, nie można powiedzieć, że przypadkowo zatacza koło, ponieważ ci oficerowie bardzo dobrze znali ten teren i dlatego między innymi 14. Dywizja Piechoty została skierowana na ten odcinek.
Z jednej strony doskonałe doświadczenie, ale też doskonały sprzęt, doskonałe wyszkolenie. Można powiedzieć, że wojska z Wielkopolski to była awangarda wojsk polskich?
Na pewno jeśli chodzi o wyposażenie, no wyszkolenie, ten pruski drill dawał sobie znać. Oczywiście we wspomnieniach wielu żołnierzy niepochodzących z Wielkopolski, no zawsze jest podkreślone to, że jeżeli szli Wielkopolanie, to było widać, że to są Wielkopolanie. Nie tylko ze względu na stopień organizacji marszu, ale także na wyposażenie. Pamiętajmy, że Wielkopolska, czerpiąc szerokimi garściami z przyjętych zasobów niemieckich, wyposażała Wielkopolan w sprzęt na wzór niemiecki, pomimo że ten mundur już był wielkopolski, ta rogatywka była uszyta na wzór tej rogatywki tradycyjnej polskiej, to jednak żołnierz miał uzbrojenie po niemieckie, wyposażenie także, no i sposób wyposażania, jak chociażby sławetne dwie pary butów, że żołnierz niemiecki, a później żołnierz wielkopolski miał dwie pary butów, jedną na nogach, a drugą pod klapą plecaka, co stanowiło bardzo często obiekt zazdrości jednostek, chociażby formowanych w byłym Królestwie Polskim czy na terenie Galicji.
Dziś w programie to wszystko. Za tydzień spotka się z Państwem Kacper Witt. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a dobranoc mówi Jacek Butlewski.
I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.